Całe Radio 93 FM.
Witam serdecznie w niedzielne przedpołudnie. Marek Znowiecki, dzień dobry. Tydzień, licząc od dziś, dzieli nas od przedterminowych wyborów prezydenckich w Stargardzie. Wybierać będziemy spośród trojga kandydatów w niedzielę palmową 9 kwietnia. Można przyjąć, że przez najbliższe 7 dni kandydaci na swej ostatniej prostej zrobią wszystko, by nie dać zapomnieć o sobie. Okazją do większej dyskusji oraz prezentacji programowej będzie zaplanowana na wtorek, 4 kwietnia, debata prezydencka na antenie Twojego radia. Poznamy wtedy w formie syntezy najważniejsze plany i zamierzenia, z jakimi kandydaci ubiegają się o fotel prezydenta miasta, mając przed sobą niespełna półtora roku na dokończenie tej przerwanej nagle kadencji. Radiowa debata będzie okazją do, mam nadzieję, merytorycznej dyskusji o konkretnych pomysłach na miasto. Przyglądając się bowiem ostatnim wydarzeniom, odnoszę wrażenie, że częściej do głosów tej kampanii dochodzą jednak emocje, które opanować trudno, nawet jeśli obiecywano zupełnie inny rodzaj, styl i przebieg tej kampanii. Dlatego jeszcze przed debatą w ramach magazynu To się nadaje do radia spotykamy się dzisiaj w gronie szefów trzech komitetów wyborczych, by podsumować wstępnie przebieg tej kampanii i zastanowić się nad jej stylem, a ten miejscami daleki jest od zapewnień o kampanii merytorycznej z poszanowaniem politycznej konkurencji także w lokalnym wymiarze. W studiu gościmy Monikę Kieliszak, szefową sztabu Ireneusza Rogowskiego, kandydata PiS na prezydenta. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Zdzisława Rygla, szefa sztabu Rafała Zająca.
Witam Pana, witam Państwa.
I Roberta Zdobelaka, koordynującego pracę sztabu Platformy Samorządowej Zofii Ławrynowicz, ubiegającą się również o fotel prezydenta Stargardu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Najpierw wypada rozpocząć od oficjalnego potwierdzenia udziału wszystkich kandydatów w naszej radiowej debacie, biorąc pod uwagę tak zwane wieści z miasta. Z tym może być różnie, zatem pytanie oficjalne do Pani Moniki Kieliszak, czy można spodziewać się we wtorek kandydata Ireneusza Rogowskiego?
Zgodnie z ustaleniami, jak najbardziej.
Bo tak zwane wieści z miasta głoszą, że może być różnie z tym obecnością, z tym udziałem.
Nie wiem, z kim pan rozmawia.
Takie sygnały docierają na tak zwanej giełdzie. Robert Zdobelak, czy również potwierdza pan obecność Zofii Ławrynowicz?
Tak, oczywiście ta debata jest dla nas bardzo istotna. Mam nadzieję, że będą wszyscy kandydaci, aby można było ścierać się poglądami.
I oczywiście Zdzisław Rygiel, pytanie formalne, czy też potwierdza pan obecność we wtorek?
Podejrzewam, że te wątpliwości pana redaktora związane są z wczorajszym dniem, bo to wczoraj pojawiły się różnego rodzaju tego typu informacje, ale one były związane z 1 kwietnia. Także nie zapominajmy o tym.
Podejrzewam,
że wszyscy na pewno spotkają się, bo chcą merytorycznie porozmawiać o mieście.
Nie tylko 1 kwietnia, ale i wcześniej, pod koniec marca, również były tego typu generowane sygnały, więc wyjaśniliśmy sobie wszystko na dzień dobry. Bardzo mnie to cieszy. Generowanie szumu informacyjnego, szczególnie na portalach społecznościowych, jest więc jedną z chętniej stosowanych broni w tej kampanii. Czerpiemy wzorce z zewnątrz, wprowadzając trochę chaosu w lokalnym wymiarze. Może zacznę do Moniki Kieliszek.
No jakoś tak czułam, że ode mnie będzie ten początek. Ciężko jest mi się ustosunkować do tego, dlatego że my takiego szumu nie budujemy. Raczej jesteśmy ofiarami ataków medialnych, ale one są...
Jakich ataków
takie,
medialnych? Bo sobie nie
przypominam. Chodzi mi tutaj o portale społecznościowe. One są takie trochę poniżej przynajmniej mojej godności i absolutnie nie mam zamiaru na nie reagować. Używane są niecenzuralne słowa. No, kilka takich osób, które pod swoimi własnymi nazwiskami piszą takie obraźliwe posty, mogłabym wymienić, ale naprawdę chciałabym wrócić do merytorycznych kwestii i o tym rozmawiać w tej kampanii, a nie słuchać osób, które być może w jakąś frustrację przeżywają, że kandyduje ktoś z PiS-u.
Zdzisław Rygiel, czy pan też jest świadkiem niewybrednego stylu w tej kampanii, prowadzonego także w tym wirtualnym wymiarze, niestety?
To znaczy, to są sytuacje, które pojawiają się przy każdych wyborach, ale to wynika z...
Ale można odnieść wrażenie, że akurat teraz szczególnie to jest...
No ja myślę, że teraz szczególnie, dlatego że teraz portale społecznościowe zupełnie inaczej wyglądają niż kilka czy kilkanaście lat temu, bo tak naprawdę w dużej części w ogóle kampania przeniosła się do internetu.
I komitet wyborczy wasz akurat to dostrzega i z tego korzysta.
Znaczy, na pewno dostrzegamy to, że istnieje taka możliwość komunikacji bezpośredniej z mieszkańcami i to robimy. Natomiast potwierdzam to, co mówiła przed chwilą pani Monika. Rzeczywiście jest trochę frustratów. Mało tego, jeszcze korzystają z kont fałszywych. którzy są gotowi na wszystko po prostu w tym internecie. Wydaje mi się, że są anonimowi i tak naprawdę nie wiadomo też z kim są związani, bo to czasami może być czysta prowokacja, to może być, mogą być ludzie podstawieni, Bóg wie przez kogo i tak naprawdę nie wiadomo, czemu miałoby to służyć. Szkoda, bo to na pewno nie służy takiej merytorycznej dyskusji, ale no my staramy się po prostu nie zwracać na to uwagi, robić to, co od samego początku robimy, czyli skupiać się na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, rozmawiać o programie, o tym, co najistotniejsze jest w mieście i bagatelizować to, co jest związane z tymi czarnymi scenariuszami, bo wbrew pozorom nie jest ich też aż tak dużo.
Monika Kieliszak, sztab PiS w jakiś sposób sobie radzi z grupą frustratów w internecie?
Przede wszystkim ignorujemy, ale chciałam tutaj też powiedzieć do tych osób, które podszywają się troszeczkę też pod naszych zwolenników, że przynoszą więcej szkody niż pożytku i tak myślę, że to dotyczy wszystkich sztabów, że po prostu osoby, które może niekoniecznie działają w tych sztabach i pracują naprawdę, wypowiadają swoje opinie w taki sposób no, obraźliwy. To nie przynosi chluby temu kandydatowi, czyli poprzez obrażanie innych kandydatów nie powodujemy dobrego efektu.
Robert Zdopylak, czy również sztab waszej kandydatki doświadcza w pewnej formie niewybrednych ataków w tej przestrzeni wirtualnej?
Jak każde wybory, czy to parlamentarne, czy samorządowe, budzą pewne emocje. Niemniej jednak ze względu na czas tych wyborów i okoliczności tych wyborów winno być inaczej. I nasza kandydatka od początku i sztab również przyjął taką formułę, że absolutnie będziemy się odcinali od jakichkolwiek form ataku, tylko skupimy się na merytorycznej pracy, na spotkaniach z mieszkańcami, na przekazywaniu tych wszystkich dobrych rzeczy, które nasz kandydat ze sobą niesie. Jeżeli spojrzy się na te fora internetowe, bo nie sposób zauważyć tych wszystkich ataków, to trudno znaleźć tam zwolenników Zofii Ławrynowicz, Platformy Obywatelskiej, Platformy Samorządowej do tego, żeby to oni stali za tymi atakami. Natomiast rzeczywiście wybory budzą emocje.
Ale aż w takim stylu? W końcu można się różnić w sposób cywilizowany, tak, a nie rzucając nawzajem inwektywami na siebie.
Ale rzeczywiście jakby ta próba ataku kryjąca się za pewną anonimowością tychże osób powoduje właśnie, że te ich frustracje, żale do świata, do kandydatów, do określonych jakby opcji politycznych, do określonych programów ujawniają się w zupełnie złym tego słowa znaczeniu i rzeczywiście moim zdaniem przynoszą więcej szkody niż pożytku kandydatom, których atakuje się.
I to jest też przy okazji pytanie do wszystkich szefów sztabów, czy w jakiś sposób wasze sztaby kontrolują ten cały ruch na portalach społecznościowych waszych kandydatów, czy na stronach internetowych? Może zacznę od Zdzisława Rygla.
Dobrze, że pan w ogóle wywołał ten temat, bo trzeba odróżnić portale internetowe od portali społecznościowych, bo to są zupełnie dwa światy. Bo za portale internetowe odpowiadają przede wszystkim ich administratorzy i niestety o tym zapominają, wie pan.
Ale celowo czy z niedbalstwa?
Nie wiem, no ja mam nadzieję, no, człowiek cały czas myśli i stara się myśleć pozytywnie i nikogo, broń Boże, nie oskarżać, więc mam nadzieję, że tylko i wyłącznie z niedbalstwa, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście tam, gdzie są portale internetowe i istnieje możliwość wprowadzania anonimowych wpisów, tam jest hejt w czystej postaci. Znaczy, ja w ogóle nie wchodzę na takie strony, bo to nie ma sensu, bo to jest strata czasu, wiadomo, tam jest krąg, ten sam krąg osób, który w kółko pisze, wyrzuca swoje frustracje, jakieś kompleksy i tak dalej i niech się w tym swoim sosie kotują, nie ma sensu się tym zajmować, natomiast warto byłoby, żeby ci administratorzy jednak o tym pamiętali, że oni jednak odpowiadają, bo prawo prasowe czy inne przepisy, które określają funkcjonowanie takich portali, no one są jednoznaczne, że odpowiadam za to, co się znajduje na mojej stronie i powinienem pamiętać o tym, że jeżeli dochodzi na przykład do zniesławienia kogokolwiek czy pomówień, no to powinienem dbać o tą przynajmniej czystość szeroko rozumianą. Natomiast na portalach społecznościowych tu również uważam i wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy co do tego zgodni, że tu powinno też się bezwzględnie tępić tego rodzaju sytuacji. Jeśli ktoś pod swoim imieniem i nazwiskiem wyraża określoną opinię, to powinien pamiętać o tym, że ponosi odpowiedzialność i powinien tą odpowiedzialność po prostu ponieść.
Monika Kieliszak, czy wasz sztab również w jakiś sposób nadzoruje to, co się dzieje w tej wirtualnej przestrzeni ruch na portalach i społecznościowym kandydata i stronie internetowej?
Oczywiście kontrolujemy nasz fanpage i tutaj pracujemy nad tym, żeby było to pod jakąś kontrolą. Muszę z przykrością stwierdzić, że te wpisy, one są bardzo często niecenzuralne. Także nie dopuszczamy do tego, żeby takie wpisy były publikowane. One podlegają jakiejś weryfikacji. Bo proszę Państwa, wyzwać kogoś od KIH, to nie ma nic łatwiejszego, tak? Tego, co to merytorycznie wnosi do dyskusji.
To jest tylko dowód bezsilności tej osoby, która
raczej
pisze.
Raczej tak, dlatego tutaj wcześniej moi przedmówcy mówili o frustracji i to mogę potwierdzić, że rzeczywiście ta frustracja jakaś przebija taka mocna. Dla mnie całkowicie niezrozumiała, nie wiem, jaki jest jej powód. Może, nie wiem, jakieś nieudane życie osobiste, ale nie będziemy tego rozstrzygać na antenie.
Robert Zdobylak, też pytanie o sposób i system zabezpieczenia waszych stron, portali społecznościowych kandydatki przed falą hejtu, czy nieuprawnionych wpisów, które na przykład podszywają się pod sztab wyborczy albo pod waszą kandydatkę?
Wydaje mi się, że tam, gdzie możemy to kontrolować, to jest to kontrolowane i takich wpisów nie ma. Na pewno ze strony sztabu kandydatki czy sympatyków nie ma. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś próbuje komuś zaszkodzić kandydatce, to może właśnie tego typu efekt próbować osiągnąć. Niemniej jednak słusznie mówi tu Zdzisław Rygiel o tym, że każdy powinien poczuwać się do pewnej odpowiedzialności za swoje słowa. Zupełnie inaczej, kiedy tutaj na antenie radia oficjalnie prezentuje swój pogląd, wtedy za ten pogląd bierze odpowiedzialność, ale zupełnie inaczej, kiedy za klawiatury, za komputera w skrytości swojego mieszkania, biura pisze jakieś nieuprawnione teksty, jeżeli ma ja tak uważam, jeżeli ma jakieś informacje, które mogłyby powodować, że dany kandydat się nie nadaje, że jest nieuczciwy, no to są do tego odpowiednie instytucje i tam powinien skierować swoje kroki i wtedy będzie odpowiedzialnym obywatelem, nie donosicielem, ale odpowiedzialnym obywatelem, a tak jest takim cichym killerem za klawiaturą.
Ale właśnie również w naszym lokalnym wymiarze cała ta fala niechęci czy miejscami nienawiści przenosi się do realnej rzeczywistości. I tu pytanie do Moniki Kieliszak ponownie, czy...
Jeśli mogę, tylko dopowiem, przepraszam.
Zdzisław Rygiel.
Bo takie zjawisko zauważyłem do tej pory niespotykane. Nie wiem, czy wy też na to zwróciliście uwagę, ale jest bardzo dużo osób, szczególnie na portalach społecznościowych, którzy nie są mieszkańcami Stargardu i biorą udział w dużej części w tej dyskusji. To nie jest dyskusja merytoryczna. To jest coś dziwnego. Być może to wynika z faktu, że Stargard jest tym pierwszym dość dużym ośrodkiem, gdzie odbywają się wybory samorządowe, gdzie miało dojść rzekomo, bo tak przynajmniej spekulowały media, do wielkiej wojny między Platformą a PiS-em i strasznie duża armia zwolenników. Ja nie mówię, że tych partii, broń Boże, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale ludzi, którzy lubują się w tego typu hejtowaniu, nagle zapałała miłością do Stargardu i do tego, żeby wyrażać wszystkie swoje kompleksy właśnie poprzez portale społecznościowe.
Wróćmy jeszcze do tego zjawiska materializowania się niechęci wobec konkretnych kandydatów i pytanie do Moniki Kieliszak. Czy przebite opony w samochodzie zwolenników waszego kandydata urastają już do symbolu tej kampanii?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ta kampania jest prowadzona przez nas w ten sposób, żeby pokazać, jak bardzo merytorycznym jest nasz kandydat. I naprawdę wolałabym nie podsycać takich nastrojów ponownie. To były incydenty, ich tam było więcej niż tylko te opony, ale to mija i widzę, że coraz lepiej się nam ta współpraca tutaj układa.
Po prostu sielanka już teraz jest.
Sielanka może nie, ale na pewno jest lepiej i dlatego naprawdę mówienie o tym ciągle, powtarzanie jak mantry, to powoduje, że ludzie się sami nakręcają i prowokują do zachowań, których może być może by w normalnych okolicznościach nie wykonali. Dlatego bym prosiła, żeby jednak ostudzić emocje, podejdźmy merytorycznie do tego ostatniego tygodnia, mówmy o programach, a nie o przebitych oponach, bo naprawdę nie ma to już teraz znaczenia. Opony zostały wymienione, samochód jeździ, więc jest wszystko w porządku.
I użytkownik jest bezpieczny.
I użytkownik jest bezpieczny.
Dlatego warto przy tym pozostać. Kiedy przypominał sobie nasze spotkania kilkanaście dni po nagłej śmierci Sołomira Pajora, padały wówczas zapewnienia o poszanowaniu dorobku zmarłego prezydenta, kontynuacji oraz stonowanej kampanii ujętej w kontekst dramatycznego styczniowego wydarzenia. Co zostało teraz z tych zapewnień? Robert Zdobylak.
Z naszej strony słowa, które tutaj pan redaktor przytoczył, są szanowane. Rzeczywiście czas i okoliczności tej kampanii są wyjątkowe, dlatego też my nie stosujemy żadnych brudnych chwytów, żadnych takich marketingowych, PR-owskich zagrań, które miałyby spowodować podgrzanie atmosfery. Na pewno przez to, że tutaj odnosząc się trochę do słów Zdzisława Rygla, te wpisy, ja też je obserwuję spoza Stargardu, być może wynikają z tego powodu, że nie ma obecnie wyborów samorządowych we wszystkich miastach. Gdyby to były normalne wybory w odpowiednim czasie i we wszystkich miastach, gminach, powiatach odbywałyby się wybory, to mieszkańca Szczecina czy innego mieszkańca może mniej albo wcale nie interesowałyby wybory w Stargardzie. A tu rzeczywiście przez to, że ten czas jest wyjątkowy, to skupia się tutaj na Stargardzie oko ludzi z zewnątrz.
Ale ja takie czasami odnoszę wrażenie, że przestrzegając tej zasady stanowanej kampanii, jesteście tej zasadzie tak wierni, że Komitetu Zofii Ławrowicza by prawie nie widać.
Nieprawda. My spotykamy się na mieście, nie robimy fajerwerków, nie odpalaliśmy kampanii wyborczej po słowach, które tutaj padły, z konfetti.
Do kogo to przytyk?
Doceniam żart.
Żart, nie żart, generalnie jakby ze względu właśnie na jakby tą pewną wyjątkowość, kandydatka nasza zapowiedziała jednoznacznie, że w żadnych tego typu fajerwerkach brać udziału nie będzie i temu, że tak powiem, jesteśmy wierni temu podejściu. Tym bardziej, że proszę pamiętać o tym, że po wyborach też jest kolejny dzień. Trzeba rozmawiać po to, żeby Stargard dalej się rozwijał. A może smaczku dodawać tylko to, ja przysłuchiwałem się tam częściowo gdzieś tam w internecie, częściowo przez różnego rodzaju informacje, jak to na sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu było. Dotychczas było tak dosyć spokojnie.
Ale tylko jeszcze wrócimy za chwilę.
Ale to był pewien taki smaczek.
Do tego jeszcze wrócimy za chwilę, kampanii, bo to jest też interesujący smaczek tej kampanii,
w którym Platforma nie brała udziału.
Monika Kieliszak, w takim razie jeszcze raz panią wywołuję do tablicy. Wywołał panią zresztą szef sztabu Platformy, że rozpoczęliście od konfetti swoją kampanię. Czy dalej prowadząc ją na rzecz Ireneusza Rogowskiego ujmujecie swoje działania w ten kontekst tej kampanii, czyli w kontekst dorobku zmarłego prezydenta?
To znaczy, my szanujemy to, co zrobił pan świętej pamięci prezydent Pajor i o tym mówiliśmy wielokrotnie. Uczestniczyliśmy aktywnie w tych dokonaniach, dlatego odcinać się od tego absolutnie nie będziemy. Zresztą z naszej strony, jeżeli państwo zwrócą uwagę, nie ma absolutnie żadnej krytyki tamtych rządów. Po prostu one były i one z przyczyn naprawdę bardzo trudnych dla nas wszystkich minęły. Konfetti było u nas i mam nadzieję, że dalej będzie.
Szampon się chłodzi w lodówce?
Nie, ale ta nasza konwencja, to otwierająca kampanię, miała zmobilizować naszych członków do pracy, pokazać, że nasz kandydat wierzy wygraną i rzeczywiście bardzo pozytywnie to zadziałało na ludzi. Mamy bardzo dużo ludzi w sztabie. Pracuje z nami blisko 100 osób, którzy codziennie gdzieś coś robią w tej kampanii i to jest ogromna siła tych mieszkańców, którzy się zaangażowali. Ja nie mówię, że to są członkowie PiS-u, bo bardzo dużo osób do tego PiS-u nie należy. Wspierają nas i ja naprawdę to serdecznie w tym momencie mogę za to podziękować już, a na pewno będę dziękowała niezależnie od wyniku wyborów po kampanii, bo siła w narodzie jest i to mieszkańcy pokazują, bardzo życzliwie podchodzą do naszych eventów, one są na żywo rozgrywane. Spotykamy się z mieszkańcami, spotkamy się z bardzo dużą życzliwością i z taką jedną zaskakującą dla mnie troszeczkę rzeczą, bo ja zawsze, ja już jako taki no, wieloletni działacz samorządowy utożsamiałam Irka Rogowskiego z powiatem. Okazuje się, że bardzo dużo ludzi pamięta go z działalności w mieście, kiedy był radnym miejskim i to takie powroty trochę sentymentalne jest, ale to jest bardzo pozytywne, miłe i serdecznie Państwu za to dziękuję.
I teraz właśnie słodko się zrobiło, więc czas na pytanie do Zdzisława Rygla. Szeroka koalicja różnych ugrupowań, którą udało się stworzyć zmarłemu prezydentowi, zarówno w wymiarze miasta, jak i powiatu, należy teraz do przeszłości. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie ci, którzy współpracowali ze sobą przez lata, teraz walczą zaciekle, okupując się w swoich obozach?
Nie, to myślę, że tu za daleko pan redaktor idzie, bo...
No to proszę, znaczy,
jeśli pan pozwoli, to jeszcze wrócę do tego wątku, który wcześniej nie miałem szansy, żeby dwóch słów na ten temat powiedzieć. Bo znaczy my sztabowcy mamy bardzo poważną rolę na sobie, bo to nie jest przypisaną sobie, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie organizacji kampanii, ale to jest również zapanowanie nad atmosferą, emocjami, wszystkim, co jest z tym związane, co się pokazuje na zewnątrz, w jaki sposób ludzie realizują tą kampanię. I nasza rola między innymi polega na tym, żeby tej agresji były jak najmniej. Ja na przykład troszeczkę ze zdziwieniem przyjąłem, przepraszam Monika, ale wrócę do tej konferencji związanej z tą oponą, bo to jest trochę tak, że jak się coś wydarzy, to zaraz jest próba utożsamiania tego z jednym albo z drugim komitetem i nikomu do głowy nie przyjdzie, że być może prowadzona od wielu lat, bo to już jest w zasadzie chyba od 11 lat taka nieprawdopodobna wojna na górze pomiędzy politykami powoduje, że są tak duże emocje negatywne w ludziach, również w mieszkańcach Stargardu, skierowane zarówno do jednej, jak i do drugiej partii, że to w którymś momencie może wybuchnąć. I trzeba pamiętać o tym, że jeśli w Stargardzie jest X zwolenników na przykład Prawa i Sprawiedliwości, to jest również Y zwolenników innych ugrupowań bądź, nie wiem, stowarzyszeń. I tego typu sytuacje mogą być związane po prostu albo z jakąś tam frustracją znowu, kompletnie niepotrzebną, bo to trzeba podkreślić na każdym kroku. Takich rzeczy po prostu nie wolno robić. Albo po prostu jest to czyn chuligański, bo ja wiem, że tydzień po tym wydarzeniu prezydentowi Zającowi urwano lusterko w samochodzie. No i co mieliśmy? Wzywać tutaj ministra Błaszczaka albo Ziobrę i robić konferencję? No bez przesady, tak? Był to czyn chuligański. Trudno, stało się.
Monika,
nie będziemy o tym rozmawiać.
Ale to dlatego panowie unikacie szyldów, bo boicie się takich reakcji. Prawo i Sprawiedliwość występuje pod swoim szyldem, pod Komitetem Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj mamy dwa komitety kandydatów bez pokazania, kto za tymi ludźmi stoi. Dlatego, bo boicie się takich akcji pod tytułem przebijanie opon?
Teraz Zdzisław, Robert Zdobylak, rozumiem, że wasze samochody są na razie bezpieczne. To z uwagi na taką szanowaną kampanię.
Tak, o bezpieczeństwo powinni zadbać ci politycy u góry i tutaj władze wojewódzkie i policja. No i zobaczymy, jak rozwiązany zostanie ten problem, bo powinniśmy się czuć bezpiecznie, bo przecież państwo PiS to podobno państwo bezpieczne.
Znów idziemy za daleko w tej dyskusji.
Nie, stanowczo, tak.
Nie. Za daleko. Wróćmy do Stargardu.
Tak, wracając do Stargardu, takie czyny nie mają prawa mieć miejsca i ktokolwiek czyni drugiemu, co jemu niemiłe, czyni po prostu zwyczajnie źle i nie wolno tak robić, czy urywać lusterek, czy przebijać opon. Ja mam nadzieję, że to tylko jakieś chuligańskie wybryki, bo jeżeli to są jacyś sztabowcy czy sympatycy kandydatów, to powinni być natychmiast usunięci z tych sztabów, bo szkodzą tylko temu kandydatowi swojemu.
A ja jeszcze wrócę do tego pytania kierowanego do Zdzisława Rygla. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie ci, którzy współpracowali ze sobą przez lata, teraz ze sobą walczą w różnych obozach i czy te podziały uda się zasypać po 9 kwietnia.
Nie za bardzo rozumiem pańskiego pytania, bo co to
znaczy? No bo przecież jesteśmy świadkami jakby dwutorowej kampanii. Z jednej strony jest tak słodko oficjalnie, jak tutaj na naszej antenie, a z drugiej strony są pewne emocje między ludźmi, pewne działania, pewne hasła, pewne retoryczne pytania. Czy jesteś z nami, czy z nimi? Na przykład. Zdeklaruj się.
Myślę, że
jak nie, to cię wdepniemy w ziemię.
Myślę, że takich sytuacji to nie ma. Nie, ale to nie wolno takich rzeczy robić, panie redaktorze, bo to trzeba mówić o konkretnych
sygnałach. Jakieś konkrety, ja też z zainteresowaniem słucham.
Ja bym z chęcią usłyszał konkret, żebyśmy opierali się na faktach, a nie na insynuacjach, bo to strasznie.
Ale wrócę.
To niestety wprowadza taką atmosferę.
Wszystkiemu winne media znowu.
Nie, broń Boże.
Wrócę do tego pytania, czy mimo tych podziałów, których jesteśmy świadkami teraz, uda się ze sobą współpracować w różnych obozach po 9 kwietnia?
W trakcie kampanii to jest podział naturalny. No, on wynika z tego, że w tej chwili jesteśmy na etapie konkurowania ze sobą, przedstawienia programów. No, mieszkańcy muszą mieć ofertę różnych pomysłów na miasto, różnych rozwiązań w tym mieście i mieć możliwość wyboru. I na tym polega ta różnica w tej chwili między nami. A co się wydarzy po wyborach? Zobaczymy. No, to trudno w tej chwili przewidywać i wróżyć. Zostawmy mieszkańcom podjęcie decyzji i wtedy będziemy mogli rozmawiać, co dalej.
Zatem jakiej formy kampanii należy teraz się spodziewać na tej ostatniej prostej w ciągu niespełna tygodnia, jaki was czeka? Robert Zdobylak. Będziecie bardziej widoczni jako Platforma Samorządowa? Zofia Mawronowicz?
Nie, my będziemy realizować swój spokojny program, przedstawiając naszą kandydatkę jako...
Spokojny, niewidoczny.
Panie redaktorze, to jest pana zdanie i stanowisko w tej kwestii. Ja uważam, że mieszkańcy zauważają, że w wypadku trójki kandydatów, która startuje, trójki znanych osób w Stargardzie, bo Zofia Wawrynowicz to samorządowiec, to była posłanka, przewodnicząca struktur Platformy Obywatelskiej, Rafał Zając, wiceprezydent od wielu lat, Ireneusz Rogowski, radny miejski, starosta, w związku z czym mieszkańcy te osoby znają, a więc czego media oczekują, że to na środku Placu Wolności ktoś stanie i będzie tam nawoływał, przedstawiał się. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy startuje do Rady Miejskiej, do Rady Powiatu wielu kandydatów.
Ale
z różnych...
przyzna pan, że jednak główna rywalizacja skupia się na dwóch osobach, czyli Rafał Zając i Ireneusz Rogowski.
Ale to...
Takie można odnieść wrażenie.
Ale ja myślę...
Jakby dwa bloki.
Czy tak, no...
Czyli przeniesiony schemat z góry na dół trochę.
Jeżeli mówi o outdoorze, to być może, że tak jest. Ale jeżeli kandydatem miałby być ten, wygrany miałby być ten, kto zaklei więcej powierzchni w Stargardzie, no to nie są wybory, tylko to jest tapetowanie miasta. A my o tapetowaniu miasta nie mówimy, bo na to trzeba wielkich środków, a przypomnę, że tu jest 38,5 tysiąca złotych.
Rozumiem, że finansowo Platforma Samorządowa jest w defensywie.
Nie, absolutnie nie jesteśmy w defensywie, tylko robimy to, co jest, uważam, za stosowne i ze względu na to, właśnie na pierwsze słowo pana redaktora, które tutaj pan powiedział odnośnie tej kampanii, my zapowiedzieliśmy, że będziemy sukcesywnie jakby pokazywać naszą kandydatkę, która jest osobą znaną w Stargardzie, która jest osobą cenioną, z takimi dowodami oceny naszej kandydatki się spotykamy w rozmowach i żeby prowadzić tą kampanię, to albo można prowadzić ją w sposób agresywny, albo w sposób umiarkowany, albo w sposób spokojny.
Czyli spokojne będzie te 7 dni, które was czekają.
Tak, zapowiadaliśmy, że tą kampanię traktujemy bardzo spokojnie, ponieważ nasza kandydatka jest osobą znaną i nie trzeba jej bliżej przedstawiać, natomiast na pewno będziemy mocniej akcentować nasz program.
Wróćmy jeszcze do strategii w tych wyborach i tu znów spoglądam na Monikę Kieliszak. Kandydat PiS ściąga przedstawicieli rządu do Stargardu, dając do zrozumienia, że przy wsparciu Warszawy zdolny jest zrobić wszystko. Pani Moniko, w moim ujęciu w praktyce wygląda to nie do końca przekonująco.
No bo też nie mówimy, że zrobi wszystko, tylko to, co jest możliwe do wykonania. W moim odczuciu to było tak, że miasto rozwijało się do pewnego momentu ze swojego własnego potencjału. Ileś można było robić rzeczy oddolnie. Ale jak historia pokazuje, również...
Nie da się dalej ruszyć bez Warszawy.
Świętej pamięci prezydent Pajor wiedział o tym, że wsparcie tych, którzy akurat rządzą w Warszawie, jest bardzo ważne, dlatego w 2006 roku startował z PiS-u. A później, kiedy koniunktura się zmieniła i PO było u władzy, to do swojego boku zaprosił Zofię Rynowicz. Więc no, takie są fakty i z tym się raczej nie można polemizować, tak było. I to po prostu przynosi realny efekt. Jeżeli temu prezydentowi zależy na tym, żeby miasto było dostrzegane również w takim wymiarze ogólnopolskim, no to będzie chciał rozmawiać z każdym, kto może się do tego przyczynić.
A zatem w ciągu tych 7 dni, które nam zostały, należy spodziewać się dalszego korowodu ministrów bądź wiceministrów?
Dzisiaj, proszę Państwa, spotykamy się nad rzeką Iną, żeby powiedzieć Państwu, że chcemy tą Inę przywrócić Stargardowi. Będzie pokaz rycerski, będzie spotkanie z naszym kandydatem.
Kto z kim będzie walczył?
No, rycerze ze sobą. Będzie grochóweczka i będzie ogólnie fajna atmosfera. I na tym się dzisiaj skupiamy. Jeżeli któryś z ministrów będzie chciał do nas przyjechać, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Ale myślę, że kalendarz robi się coraz bardziej napięty. Mamy i debatę i chcemy mocniej pokazywać nasz program, dlatego no zobaczymy.
Jak tak słyszę o przywracaniu miastu Inny, to też były to działania, które są w orbicie zainteresowania Stargardu 21 i zmarłego prezydenta.
Muszę się odnieść do tego, o czym mówiła pani Monika, bo troszeczkę tak zagrzmiało tutaj koniunkturalizmem w kierunku
A
do...
A w którym miejscu zagrzmiało koniunkturalizmem?
Mówię, w kierunku do prezydenta Pajora. Nie,
nie, to zmienia barwy partyjne.
Rzeczywistość trochę wyglądała inaczej, bo w 2006 roku, jak ja dobrze pamiętam, to były rozmowy prowadzone zarówno przez przedstawicieli Platformy, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Był taki scenariusz, że prezydent Pajor mógł być poparty przez te dwa ugrupowania. No niestety Platforma wybrała inne rozwiązanie. Natomiast w 2010 roku no, wynikało to przede wszystkim z tego, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wystawić swojego kandydata. Natomiast propozycją zgłosiła się pani Zofia Ławynowicz i jak dobrze pamiętamy, powstał wspólny komitet. I
taki, no ale to nie zaprzecza temu, co ja powiedziałam.
No troszeczkę nie, zaprzecza, nie, bo tutaj nie było brane pod uwagę, kto kiedy rządzi.
No to
tylko...
taki zupełny przypadek, proszę Państwa, na pewno mieszkańcy wierzą w przypadki tego typu.
Oczywiście, no tak samo
przypadki mają swoją rangę i wartość.
Ja myślę, że mieszkańcy mieli swój rozum, dlatego wybierali prezydenta Pajora 4 razy. Także...
No to nie kwestionujemy absolutnie.
No, także... Także doskonale wiedzieli,
krótkie pytanie do Roberta Zdobylaka. Czy można spodziewać się wysypu liderów na przykład Platformy Obywatelskiej w ciągu tego ostatniego tygodnia w Stargardzie?
Nie, absolutnie. To są wybory samorządowe.
Czyli Platforma Obywatelska nie wspiera oficjalnie Zofii Ławrynowicz? Jak to jest?
Panie redaktorze, proszę nie wyciągać z mojej krótkiej
wypowiedzi. Bo ja też tak mało tej Platformy widzę.
Ale no, z jednej strony czyni pan zarzut, że wstydzić się to można tylko znaku i szyldu i programu i tego, co robi PiS w Polsce. I już obywatele dają temu jasny wyraz. No ale ja muszę się odnieść do tego, że ktokolwiek się wstydzi. W związku z czym Platforma Obywatelska oficjalnie popiera zresztą swoją szefową tutaj w Stargardzie, Zofię Ławrynowicz. Natomiast ponieważ to jest szersze poparcie, no to nie skupialiśmy się tylko i wyłącznie na szyldzie Platformy Obywatelskiej. Co do korowodu ministrów, no przez półtora roku rządzi Prawo i Sprawiedliwość i tych efektów w Stargardzie nie widać i po 9 ministrowie zapomną o tym, że jest Stargard.
Ale mówi pismo, że po owocach ich poznacie, a owoce długo dojrzewają.
No tak, no rzeczywiście. Półtora roku przy założeniu, że kadencja ma 4 lata, to ciekawe, kiedy te plany zostaną zrealizowane i każdy komu dobro naszego miasta leży na sercu, powinien wspierać dzisiaj wcześniej byłego prezydenta świętej pamięci, natomiast po 9 tego, który wygra, niezależnie od tego, czy jest przedstawicielem z Warszawy, czy z Urzędu Marszałkowskiego. Proszę zauważyć, że w trakcie kampanii wyborczej pojawiły się takie oto informacje, że będzie dofinansowanie do pływalni, za którym stoi marszałek z Platformy Obywatelskiej. I marszałek nie przyjechał do Stargardu po to, żeby ogłaszać tego, że oto daje pieniądze, ale warunek robi oto taki, że jeżeli to będzie kandydatka Platformy Obywatelskiej, Platformy Samorządowej wybrana, tylko po prostu jeżeli Stargard przedłożył dobre projekty, mające służyć mieszkańcom, rozwojowi tego miasta, to należy te projekty niezależnie skąd wspierać.
I wywołaliśmy temat i pytanie do Zdzisława Rygla. Obserwując aktywność sztabu kandydata, popieranego przez Stargard 21 i Ligę Powiatu Stargardzkiego, można odnieść wrażenie, że w ostatnich tygodniach wyraźnie przyspieszyły kluczowe inwestycje w mieście, zaś sam kandydat sugeruje na swoim portalu, że to jeszcze nie koniec. Zbieżność, przypadek czy faktycznie celowe działanie?
Za chwilę panu redaktorowi odpowiem, jeśli mogę, bo zabrał mi pan redaktor głos i nie dał mi odpowiedzieć przynajmniej dwóch słów na temat tych wizyt ministerialnych. Ja myślę, że mieszkańcy bardzo spokojnie do tego podchodzą. Są przyzwyczajeni od kilkunastu lat, że
wizytowania ministrów.
Stargard rozwija się przy pomocy również, przepraszam, środków zewnętrznych. Takich środków pozyskaliśmy co najmniej 120 milionów złotych i to za różnych rządów, ja tak Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Ja pamiętam takie czasy, kiedy Sławomir Pajor miał dwa telefony zarówno do Zofii Ławrynowicz, jak i do Michała Jacha i naprawdę nie miał problemu z tym, że jeżeli była potrzebna pomoc, to mógł zadzwonić albo do jednej, albo do drugiej osoby i na każdą mógł liczyć, w każdej sytuacji. Tak wyglądają fakty i mieszkańcy bardzo łatwo rozszyfrowują tego typu wizyty i myślę, że niekoniecznie na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast wracając do pańskiego pytania...
Zacznę od tego słynnego McDonalda najpierw, tej zapowiedzi, to się najpierw pojawiło na waszym portalu.
No to jest fantastyczna sprawa, jeśli wiąże się to z inwestycją, która jest realizowana przez miasto, no to nie, tu już bądźmy poważni, tak? Są przedsiębiorcy, którzy mają swoje plany inwestycyjne, mają swój harmonogram.
Ale można odnieść wrażenie, że nastąpiło przyspieszenie w ostatnich tygodniach.
No, ale to już pytanie do inwestora, wie pan, prywatna działka, prywatny inwestor czekał na pozwolenia, czekał na decyzję.
No i dostał.
No i dostał.
Ale to są inne inwestycje, projekty, które nagle mają wiatr w żagle, o czym informuje kandydat.
Na przykład?
Na przykład centrum przesiadkowe, budowa rond, skrzyżowania, oświetlenia, no po prostu wysyp inwestycji.
Nie, jeśli chodzi o centrum przesiadkowe, na przykład amfiteatr, czy pływalnia, to były inwestycje, które były przygotowywane przez ostatnie lata i pamiętajmy o tym, że dopiero...
Zbieżność dat tylko następuje.
Dopiero w roku bieżącym następuje uruchomienie środków zewnętrznych, ale myślę, że więcej na ten temat mógłby powiedzieć Robert Zdobyla, który jest bliżej marszałka. I pamiętajmy o tym, że RPO na ten bieżący, to bieżące rozdanie jest właśnie, właśnie uruchamiane są środki dopiero od tej chwili, więc my musieliśmy się też do tego przygotować w sposób właściwy, tak aby te inwestycje mogły być realizowane jedna po drugiej.
Kolejne pytanie i może teraz zacznę znów od Moniki Kieliszak. Czy potrzebny był spór wokół dofinansowania budowy sali gimnastycznej dla zespołu szkół numer 5? Nie można było tego rozstrzygnąć ponad emocjami tej kampanii?
Ja bym pana redaktora serdecznie poprosiła, żeby jako pierwszy ustosunkował się pan Zdzisław Rygiel, dlatego że on na pewno ma więcej do powiedzenia w tym temacie niż ja. Ja odsłuchałam obu sesji na portalach internetowych i ja powiem szczerze, bardzo ciężkie przeżycie to było, tak.
No właśnie, Zdzisław Rygiel znów wywołany do tablicy. Potrzebne były te emocje? W końcu wiadomo, nie od dzisiaj, że jest.
Ale to pan mnie pyta, czy były potrzebne te emocje, bo ja nie występowałem z tym wnioskiem. To była inicjatywa starosty rygowskiego.
Ostro skomentowana przez pana jako radnego powiatowego.
Nie, merytorycznie skomentowana przeze mnie jako radnego powiatowego, dlatego że ja doskonale wiem, jak wyglądał terminarz i harmonogram przygotowywania tej inwestycji. Myśmy o tej inwestycji mówili już od roku co najmniej 2012, jako inwestycji niezbędnej w momencie, kiedy była przenoszona szkoła z ulicy Gdyńskiej. I pamiętam też dokładnie, jak ustalaliśmy, że środki na zabezpieczenie tak zwanego wkładu własnego na realizację tej inwestycji to będą środki pochodzące ze sprzedaży sali przy ulicy Gdyńskiej i ta sprzedaż nastąpiła. Kwota 2 miliony 290 tysięcy ma być uzyskana przez powiat do roku 2018. Więc proszę się nie dziwić naszemu zdziwieniu, że nagle się okazuje, że brakujące środki mają być przekazane przez budżet miasta. Ja myślę...
Ale niechcący doszło do pewnej próby sił między obu rywalizującymi sobie blokami.
Ja już tego komentować nie będę, natomiast jestem przekonany, że chodziło po prostu o to, żeby wykorzystać jeszcze moment, że jest prezydent z nadania Prawa i Sprawiedliwości, który umożliwi przekazanie tych środków z budżetu miasta. I troszeczkę jest to nie w porządku z dwóch względów. Pierwszy. W ubiegłym roku była prowadzona rozmowa pomiędzy starostą Rogowskim a prezydentem Zającem, gdzie ustalono już wtedy szczegółowo, czy miasto ewentualnie przekaże jakiekolwiek środki na tę inwestycję. Miasto się od tego nie odżegnywało nigdy, natomiast były ustalone pewne zasady. Te zasady polegały na tym, że miasto poprosiło pana starostę, aby wystąpił z wnioskiem w momencie po pierwsze, kiedy uzyska dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, czyli w tym przypadku z ministerstwa, przeprowadzi przetarg i poinformuje, jaka kwota brakuje mu do zapięcia finansowego tej inwestycji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, co mnie troszeczkę boli, bo przez wiele lat Sławomir Pajor i Waldemar Gil budowali tą współpracę między miastem i powiatu i to była współpraca partnerska.
Ale a partnerska współpraca...
Partnerska współpraca polega na tym, że tych dwóch partnerów się szanuje, tak? I stara się stosować zasady fair play. Natomiast tutaj tych zasad nie było. To była próba po prostu przepchnięcia i uzyskania dodatkowych środków finansowych z miasta. A przypomnę, że miasto na tej sesji przekazało 2 miliony złotych do powiatu i chciano jeszcze kolanem przepchnąć dodatkowe 1,5 miliona.
Tak duże były obawy, że kandydat PiS mógł przypisać sobie sukces salon dla zespołu szkół numer 5?
Wiem, że to nie ma nic wspólnego z żadnymi obawami. Tu chodzi po prostu o zasady, tak? I uczciwość. Bo jeżeli dwóch partnerów dogaduje się, powtarzam jeszcze raz, w roku ubiegłym, w jaki sposób znaleźć środki na ewentualnie dofinansowanie, czyli tą dotację, dodatkowe środki dla powiatu, no to nie można łamać tych zasad. I nagle próbować znaleźć jakieś wyjście tak zwane awaryjne, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i z faktami.
Monika tak? Kieliszak, czy te wyjaśnienia ze strony Wiesława Rydla uważa pani za wystarczające?
No ja bardzo jestem zdziwiona, że pan Rygiel mówi o tym, że okazujemy, czy starosta okazuje jakikolwiek brak szacunku w stosunku do...
Przepycha kolanem no, też.
Tak, przepycha kolanem, czy coś w tym stylu. Ja obejrzałam tę sesję i powiem szczerze, że poziom merytoryczny był, no delikatnie mówiąc, słaby. Więc jeżeli pan mówi, że pan merytoryczne argumenty podnosił, no to... No być może one były merytoryczne, nie wiemy, że tak.
Ale co z tym projektem wygląda, dalej teraz, skoro no co z tym projektem? Utonął w tych emocjach?
No, to troszeczkę utonął w emocjach, moim zdaniem zupełnie zbędnie, bo absolutnie nie chodziło nam o to, przecież ta realizacja tej hali to będzie grubo po wyborach, to o czym my tutaj rozmawiamy, nikt nie chciał jej wykorzystywać dla celów kampanijnych, do czego, proszę państwa, no, wybudowana będzie, mam nadzieję, że będzie wybudowana naprawdę po wyborach, to bez sensu trochę takie myślenie. No mam nadzieję, że inwestycja dojdzie do skutku i tylko taką nadzieję mogę wyrażać.
A w jakim czasie dojdzie do skutku?
No im szybciej, tym lepiej. No. Tutaj troszeczkę słabiej mogę polemizować. Nie jestem radną powiatową, więc na pewno pan Zdzisław ma tutaj szerszą wiedzę. Ja tylko chciałam powiedzieć, że tutaj nie było żadnej złej woli, żadna pyskówka tutaj z naszej strony nie była planowana. I nic kolanem nie przepychaliśmy, panie Zdzisławie. Chcieliśmy po prostu dobrze dla mieszkańców lotniska i tyle.
Zdzisław Rygiel?
To tak jak wszyscy, no to nie,
wszyscy
nie ma co...
Wszyscy chcą dobrze,
nie ma co ukrywać.
Skąd ten brak porozumienia i wzajemne
nie,
oskarżenia?
Nie, ale spokojnie, bo to zupełnie niepotrzebne emocje tutaj...
Tak wracamy do punktu wyjścia, klimat kampanii.
Absolutnie klimat kampanii zaważył na tym,
po co angażować to forum Rady Miejskiej?
Jakie były podejmowane decyzje zupełnie niepotrzebnie. Przede wszystkim dlatego, że ten wniosek do 31 marca, bez względu na to, czy Rada Miejska podjęłaby tą uchwałę, czy nie, i tak będzie złożony. I jeżeli rzeczywiście te obietnice składane przez starostę, panią Jolantę Kawszyn po wizycie w ministerstwie okażą się prawdziwe, no to powiat dostanie to dofinansowanie. A jeśli dostanie to dofinansowanie, to spokojnie zbuduje taką inżynierię finansową, która pozwoli pozyskać te środki dodatkowe, czyli te środki własne, tak zwane 3 miliony.
Chodziło o to, żeby pokazać po prostu, że nie damy, bo są wybory.
Znaczy, ja nie wiem, o co chodziło Prawu i Sprawiedliwości.
Nie, natomiast, mówię o Prawo i Sprawiedliwości.
Znaczy, nie wiem, o co chodziło. No, chodziło o kampanię po prostu i nic więcej. No. A najśmieszniejsze, wie pan co, nawet nie najśmieszniejsze, bo to takie smutne i przykre, to były w ogóle te argumenty dotyczące potrzeb dzieci. To już, wie pan, prowadzić taką demagogię na posiedzeniach Rady Miejskiej czy Powiatowej, gdzie siedzą ludzie, którzy doskonale znają kompetencje. Przecież my wiemy, jaki jest podział zadań. Wiemy, kto za co odpowiada. Przecież dzieci, które mieszkają w Stargardzie, to również są mieszkańcy powiatu. Bo za chwilę, jak będziemy tą retorykę używać, to się okaże, że my będziemy, ponieważ jesteśmy mieszkańcami kraju, to będziemy budować autostrady. Bo
jeszcze
można w ten sposób to
prowadzić. Pytanie do milczącego dotąd Roberta Zdobylaka. Pańskim zdaniem, jak się pan tak przysłuchuje temu sporowi także na naszej antenie, nie jest przypadkiem tak, że jesteśmy świadkami jakiejś formy politycznego rozgrywania projektami oraz inwestycjami ważnymi w skali miasta i powiatu? Bo można, bo jest taka okazja akurat.
Platforma Obywatelska pokazała, że nie ma znaczenia, kto dzisiaj zarządza Stargardem. Środki, które mają iść na rozwój miasta, jeżeli są to dobre projekty, będą wspierane przez marszałka.
Mówi pan o pływalni.
Tak, o pływalni, o wszystkich innych rzeczach, o których... Tak, dokładnie. Ja słuchałem również, ponieważ no nie jestem ani w mieście, ani w powiecie, natomiast przysłuchiwałem się, pytałem też radnych, to powiem tak. Uwagi kolegi Zdzisława Rygla na sesji Rady Powiatu były bardzo celne, bardzo celne i moim zdaniem Zdziku jest w trochę trudnej sytuacji, bo z jednej strony jest sekretarzem miasta, z drugiej strony jest radnym powiatowym.
A z trzeciej strony szefem sztabu.
Tak, ale jakby tutaj bym nie mieszał tejże funkcji, tylko były bardzo celne. Powiat odpowiada za szkoły ponadgimnazjalne, to jest po pierwsze. Do 31 marca należało złożyć wniosek. Po trzecie, no to przecież poseł Michał Jach mówił, że oto będą do Stargardu płynęły środki finansowe. W związku z czym, no, mamy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie i te 50% do tej sali. Po kolejne, rzeczywiście miasto ma swoje zadania i na pewno, jak znam wszystko, no kto zostanie z tej trójki prezydentem miasta, to te brakujące środki zostaną wyasygnowane, ponieważ ta sala po godzinie 15 ma służyć mieszkańcom Kluczewa lotnisko, gdzie tam takiej sali nie ma i tam, aby kwitła pewna rekreacja taka sportowa, taki sportowy tryb życia, to ta sala jest potrzebna i wówczas miasto się nie może odżegnywać od tego zadania, ale tylko w takim kontekście, tylko i wyłącznie, bo zadanie jest powiatowe. Natomiast dla mnie skandalem jest to, że zarząd powiatu wybierany kolegialnie przez Radę Powiatu i członek zarządu odpowiedzialny za oświatę nie wie o tym, że oto starosta jako szef jednostki, ale tylko przewodniczący zarządu, bo trzeba to rozdzielić. Prezydent jest jednoosobowo podejmującym decyzję, natomiast w wypadku zarządu jest to ciało kolegialne. Pisze do swojego kolegi, którego na kilka tygodni Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, zupełnie nie rozumiem dlaczego człowiek ze Szczecina, który ma szpital z ogromnymi problemami, zostaje na moment komisarzem miasta, bo co? Bo nie można było zrobić Rafała Zająca lub Ewy Sowy bądź i kogokolwiek innego z urzędu miasta na ten moment.
Pisze do komisarza i co dalej?
Miasta, no i właśnie. I cóż się dzieje? No jakby zupełnie dziwna sytuacja, a na końcu to radni występują w radni miejscu z wnioskiem o to, żeby te środki załatwić. No rzeczywiście, jeżeli partnerstwo ma polegać na tym, że komukolwiek przystawia się pistolet do głowy, to partnerstwa nie ma. A proszę pamiętać, po 9 jest też kolejny dzień. Ktoś tam będzie starostą, ktoś będzie prezydentem i trzeba współpracować.
Pytanie do pani Moniki Kiliszak. Czy w kontekście dofinansowania zespołu szkół numer 5 przestawiliście komuś pistolet do głowy, jeśli tak, to komu? Kandydatowi Stargardu?
To było w przenośni oczywiście, panie redaktorze.
No oczywiście, tylko przenośniami operujemy wyłącznie.
My jesteśmy bardzo bojowym narodem, ale myślę, że aż do takich rzeczy nie dochodziło. Jeżeli mogłabym się do tego ustosunkować, to powiem tylko, że naprawdę są to zbędne emocje i tutaj takimi słowami nie zbudujemy zgody. To nie powoduje dobrych relacji. Chcemy pokazywać, że jesteśmy merytoryczni, chcemy pokazywać, że mamy jakiś pomysł na Stargard, to jest dobry pomysł i zastanawiające jest to, dlaczego panowie się tak tutaj ze sobą fajnie zgadujecie. Więc może te pogłoski o tym, że 5 minut przed wyborami Zofia Wawrynowicz zrezygnuje, to chyba
nie dajmy
coś
tutaj
w tym jest,
coś
tym jest.
A to jest nie w porządku.
Ale to jest troszeczkę tak się człowiek zastanawia, o co w tym chodzi. Można krytykować oczywiście powołanie naszego przedstawiciela przez rząd na komisarza miasta, ale ciekawe, kogo by powołano, gdyby to akurat Platforma miała tutaj coś do powiedzenia. Ja bym proponowała, żebyśmy wrócili do rozmowy, która coś wnosi, bo jak na razie to tak wychodzi, że...
To ja, jeśli mogę, to tak krótko, jako ciekawostkę powiem pani, pani Moniko, bo ja sobie zadałem ten trud i zbadałem cały okres poprzedzający wcześniejsze powoływanie komisarzy i proszę zauważyć, że w momencie, kiedy rządziła Platforma, to za każdym razem, jeśli chodzi o wójtów, burmistrzów, którzy nagle zmarli, powoływani byli zastępcy. Natomiast jak tylko doszło Prawo i Sprawiedliwość do władzy, to za każdym razem powoływany jest członek Prawa i Sprawiedliwości.
Ja już proponuję zamknąć ten temat. I ostatnie moje pytanie. Przed nami ostatnia prosta. Mamy spodziewać się przez te najbliższe dni kolejnej jakby spirali emocji, czy jakoś panowie się i panie cofną, żeby dokończyć merytorycznie tę kampanię? Monika Kieliszek.
No ale z naszej strony nie ma jakiejś agresywnej kampanii, dlatego nie mamy za bardzo co się cofać. Pokazujemy, że jesteśmy merytoryczni i to jest najważniejsze.
Robert Dobolak?
My mówiliśmy, że będziemy prowadzili spokojnie kampanię Stargard. Możemy więcej. Zofia Wawrynowicz jest bardzo dobrym kandydatem i tyle w tej kwestii. Spokojnie z naszej strony.
Zdzisław Rygiel.
no tylko i wyłącznie merytoryczna kampania, bo przez te wiele, wiele lat, kiedy szefowałem sztabom wyborczym z kandydatami, ja pamiętam wszystkie sytuacje. Nigdy kampania negatywna nie prowadziła do sukcesu. Trzeba z pokorą i z szacunkiem do drugiej osoby za każdym razem występować i to dopiero przynosi określony rezultat.
I niech to będzie dobra puenta naszego spotkania tuż przed wyborami, a jeszcze wcześniej przed radiową debatą. Monika Kieliszak.
Dziękuję Państwu.
Robert Zdobylak.
Dziękuję bardzo.
Zdzisław Rygiel.
Dziękuję Panu, dziękuję
czyli
Państwu.
Czyli te trzy najważniejsze szare eminencje na ostatniej prostej przed wyborami. Gościliśmy ich w magazynie To się nadaje do radia. Dziękuję, życzę miłej niedzieli.